Tak śpiewa i gra zespół ABBA. Pytanie, jakiej muzyki słuchają senatorowie? To zaraz nam powie Marek Pęk, senator Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Co gra w sercu Senatu dzisiaj, panie senatorze?
No, w sercu Senatu oczywiście gra ustawa o ustroju sądów. Opozycja, czyli większość w Senacie, bo tu mamy w tym momencie tak dość zawirowaną sytuację polityczną, nazywają ustawą kagańcową, ustawą dyscyplinującą. My uważamy, że jest to jeden z koniecznych etapów reformy wymiaru sprawiedliwości, reakcja na takie anarchistyczne, bym powiedział wręcz, zachowania części sędziów. No i dzisiaj Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej zajmowała się tą ustawą, co jest dość kuriozalne według mnie, bo nie jest to materia objęta traktatami europejskimi, no ale opozycja wykorzystuje każdą sytuację, żeby podgrzewać tą atmosferę polityczną w Senacie, a jutro już zgodnie ze swoją właściwością zajmie się nimi Komisja Ustawodawcza i Komisja Praworządności w Senacie.
Panie senatorze, więc jutro pana komisja będzie się tej ustawie przyglądać. Przyjrzała się tej ustawie pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani profesor Małgorzata Gersdorf, i z tego przyglądania wyszło pierwszej prezes, że ta ustawa nas wyprowadzi z Unii Europejskiej, bo jej zapisy są sprzeczne z prawem wspólnotowym i kropka.
No właśnie, to jest bardzo ciekawa interpretacja, bardzo demagogiczna, zupełnie według mnie nietrafiona. Po pierwsze dlatego, że w ogóle materia dotycząca ustroju sądów, te wszystkie regulacje związane z wymiarem sprawiedliwości nie są objęte regulacjami prawa europejskiego, traktatów europejskich. To pozostaje we właściwości poszczególnych państw członkowskich i mamy bardzo różne uregulowania w tej sferze. Natomiast myślę, że My nie wymyślamy niczego nowego, często posiłkujemy się rozwiązaniami, które występują w prawie chociażby francuskim czy niemieckim. Nie musimy udowadniać, że są to rozwiązania tożsame. Zasada jest podobna. Pewien wpływ na funkcjonowanie władzy sądowniczej musi mieć również władza ustawodawcza i wykonawcza, bo inaczej doszłoby do całkowitej autonomizacji sądownictwa, co według nas nie jest zgodne z ideą trójpodziału władzy.
Jak teraz to będzie wyglądało w Senacie? Senat do kiedy ma czas, żeby się do ustawy sejmowej ustosunkować?
No, Senat tradycyjnie ma 30 dni na zajęcie stanowiska. W tym tygodniu procedujemy to w komisjach, na przyszłym Senacie.
Czyli 18 stycznia mija termin. Co się stanie,
jeżeli 17 stycznia prawdopodobnie będziemy tą ustawę głosować w Senacie.
Jeżeli Senat nie podejmie żadnej decyzji, to co się stanie?
No, jeżeli Senat nie podejmie żadnej decyzji i nie rozpatrzy ustawy w terminie, no to na biurko prezydenta trafi ustawa w wersji takiej, jaką uchwalił Sejm. A jeżeli Senat ustawę odrzuci albo przyjmie poprawki, no to tymi poprawkami, tymi decyzjami Senatu zajmie się ponownie Sejm, no i zobaczymy, jakie będą decyzje Sejmu.
W weekend, zdaje się, ma być w Senacie tak zwana Komisja Wenecja, która ma sprawdzać i doradzać, czy ta ustawa jest zgodna z polskim porządkiem prawnym. Wiele osób mówi, że pan marszałek z Platformy Obywatelskiej, pan profesor Tomasz Grodzki, przekracza swoje kompetencje jako marszałek Senatu, do komisji się zwracając.
Tak, no dzisiaj usłyszeliśmy ciekawą informację z ust pana wiceministra Wójcika, który twierdzi, że pan marszałek Senatu w ogóle nie występuje w tym katalogu osób i instytucji, które mogłyby wzywać czy zapraszać do udziału w tym procesie kontroli.
Bo występuje tam rząd i parlament.
Tak. Natomiast ja w ogóle uważam, że niezależnie od tego jest absolutnie przedwczesne zapraszanie Komisji Weneckiej w takim momencie, w którym ustawa jeszcze nie jest uchwalona. My jesteśmy suwerennym parlamentem narodowym, polskim senatem, i mamy prawo spokojnie w ramach swoich kompetencji tą ustawę rozpatrzeć na komisji, później na posiedzeniu plenarnym. Tak jak mówiliśmy wcześniej, ustawa jeszcze potem wraca do Sejmu. Nie wiadomo, jakie będą decyzje Sejmu odnośnie ewentualnych poprawek senackich. No i potem jeszcze przecież decyzja prezydenta, która który ustawę może podpisać, może skierować do Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej, i tak dalej. Więc tu już wkraczanie Komisji Weneckiej jest wyraźnie nadużyciem i według mnie ma taki charakter wywierania nieuprawnionej, nieuzasadnionej presji na Senat Polski.
Marek Pęk przy telefonie, senator Prawo i Sprawiedliwość, senator z Małopolski, z Krakowa. Panie senatorze, a kwestia w ogóle działalności zagranicznej pana marszałka Grodzkiego, cykl spotkań z wieloma ambasadorami, między innymi to, które wywołało największe emocje, czyli spotkanie z połowy grudnia z ambasadorem Rosji w Senacie. Wiele osób mówi, że marszałek Grodzki no w ogóle wychodzi poza swoje kompetencje, poza ramy swojego urzędu, że nie konsultuje swoich decyzji z MSZ-em. To jest tak, że już Senat stał się trochę niezależną izbą, która prowadzi własną politykę zagraniczną.
No jeżeli by tak było, że Senat miałby się stać taką niezależną izbą, no to jest to wprost, jednoznacznie, całkowicie niezgodne z polską konstytucją. W polskiej konstytucji jest wyraźnie napisane, że politykę zagraniczną prowadzi rząd w porozumieniu, we współpracy z prezydentem. Senat w ogóle ma ograniczone kompetencje do prowadzenia jakiejkolwiek samodzielnej polityki, bo przecież w porównaniu chociażby z Sejmem ma dużo mniejsze kompetencje, nie kontroluje rządu, nie powołuje rządu, nie odwołuje rządu. Tutaj pozycja konstytucyjna niewątpliwie Senatu jest słabsza niż Sejmu, ale oczywiście Senat prowadzi pewną politykę zagraniczną, głównie w formie, na poziomie międzyparlamentarnym. Są różne ciała na poziomie dyplomacji tak zwanej parlamentarnej, które ze sobą spotykają się, wymieniają informacje i tu jak najbardziej Senat jest do takiej działalności uprawniony, podobnie jak uprawniony jest do opieki tradycyjnie nad Polakami i Polonią, nad Polakami za granicą. Natomiast te wszystkie spotkania z ambasadorami, one również się odbywają. Ja sam w zeszłej kadencji, będąc wicemarszałkiem Senatu, spotykałem się kilkukrotnie z różnymi ambasadorami, natomiast zawsze robiłem to w porozumieniu i w koordynacji z resortem spraw zagranicznych. Zawsze dostawałem odpowiedni brief, mogłem porozmawiać na temat tego, jakie jest nasze stanowisko. Polityka państwa, szczególnie w takim newralgicznym obszarze jak polityka zagraniczna, musi być spójna i jednolita. Inaczej wszelkie niespójności, wszelkie sprzeczności będą wykorzystywane przez naszych nieprzyjaciół za granicą.
To jeszcze wróćmy do dzisiejszej poradnej konferencji pana marszałka Grodzkiego, który, no nie on, jego mecenas, jego pełnomocnik, pan mecenas Dibuła, powiedział, że mamy aferę na miarę afery Watergate, że być może rząd tak sugerował, marszałek Grodzki inwigiluje go i próbuje go zniszczyć za pomocą mediów i oskarżeń o przyjmowanie łapówek. Nawet poszły akty oskarżenia z kodeksu karnego wobec nawet dziennikarzy, wobec pana redaktora Samuela Pereiry. Jaka jest sytuacja pana marszałka Grodzkiego? Jak mniejszość w Senacie, czyli Prawo i Sprawiedliwość, się zapatruje na te wszystkie zarzuty i wątpliwości, które narosły dookoła trzeciej osoby w państwie?
No, przede wszystkim uważamy, że wątpliwości nie są wyssane z palca, nie są jakieś iluzoryczne. To nie jest wcale tak, jak przedstawia to pan marszałek Grodzki, że to jakaś grupa anonimów, nie wiadomo skąd pochodzących, oczernia go.
Są przecież marszałek mówi o Senat Gate, że tak, media jakoś insynuuje, także rząd, także partia, której pan należy, tak, chcą go zniszczyć politycznie.
Pan marszałek próbuje jakby uciec do przodu przed tą sprawą, która ma charakter no, dla niego ściśle osobisty, bo to nie jest żadne Senat Gate, to jest po prostu sprawa postępowania pana marszałka Grodzkiego jako lekarza i tą sprawę powinien wyjaśnić jako właśnie swoją sprawę, sprawę Tomasza Grodzkiego, najlepiej w trybie cywilnoprawnym, w trybie ochrony dóbr osobistych, bo taki jest najbardziej adekwatny prawnie. Natomiast pan marszałek ze swoim mecenasem Dibuła wytacza ciężkie działa, oskarżając tutaj poszczególne osoby w trybie karnym, co ciekawe dziennikarzy, i właśnie próbuje zbudować taką narrację mitologiczną, że oto następuje jakiś prawie światowy spisek przeciwko marszałkowi Senatu, zagrożona jest cała instytucja wolnego Senatu, no bo ten Senat dla opozycji w tym momencie jest taką źrenicą oka. Próbują politycy Platformy Obywatelskiej szczególnie wykreować taki obraz, że tylko Senat jest w tym momencie instytucją demokratyczną, praworządną, wiarygodną, europejską. No ale oczywiście jest to mitologia, jest to taki teatr na potrzeby.
To panie senatorze, na koniec, co jeszcze musi się zdarzyć, na co czeka opozycja w Senacie, czyli PiS, żeby przyjąć władzę, żeby złożyć wniosek o zmianę marszałka?
No, żeby przejąć władzę, musi się zdarzyć to, że obecna opozycja w Senacie, czyli obecnie 48 senatorów Prawa i Sprawiedliwości, musi do tego przekonać co najmniej 51 senatorów. Póki co
wystarczy co najmniej dwóch. A najlepszym, no tak. A najlepszym motywem, czy najlepszym eksperymentem, żeby to sprawdzić, jest złożenie wniosku o zmianę marszałka.
No tak, natomiast czy taki wniosek padnie, czy nie, ja nie będę w tym momencie na ten temat jeszcze się wypowiadał, natomiast ewidentnie to ten cały zamęt wokół pana marszałka i takie eskalowanie tego konfliktu również na całą Izbę Senacką, no nie będzie się podobało senatorom, myślę, że po wszystkich stronach sporu politycznego, bo według mnie jest nadużyciem angażowanie w tą całą sprawę autorytetu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Więc podejrzewam, że jeżeli ta sprawa nie zostanie jednoznacznie wyjaśniona, no to ona będzie działała cały czas na niekorzyść marszałka Senatu i że w końcu przyjdzie taki moment, ażeby ten układ sił w Senacie zmienić.
Powiedział Marek Pęk, senator Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo, panie senatorze i panie przewodniczący jednej z komisji senackich, a jutro ciąg dalszy rozpatrywania ustawy dyscyplinującej w sądach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam słuchaczy.
Do usłyszenia. Już czasu na rozmowę o koszykówce zabrakło, ale może kiedyś się przydarzy, że jeszcze będzie można z panem senatorem trochę o polskiej i światowej koszykówce porozmawiać. To też jest bardzo wdzięczny temat. A teraz zespół Queen. Don't stop me now.